Jak dzisiaj przyszedłem na to miejsce, to miałem taką myśl w głowie z Mateusza 7 rozdziału i 7 wersetu, nie wiem, czy kojarzycie. Szukajcie, a znajdziecie. Pukajcie, a otworzą wam. Tak myślę, z czym dzisiaj przyszedłeś do kościoła? Czy masz jakąś potrzebę? Masz jakiś problem? Ja bym ubrał ten werset w inne słowa. Powiedział, to czego szukasz, znajdziesz. Bo jeżeli przyszedłeś swoim sercem skierowanym na konkretną potrzebę, to ja wierzę, że Bóg chce wysłuchać twojego wołania. Jeżeli przyszedłeś tu bez bardziej lub mniej określonego celu, to wierzę, że będziesz cieszył się ze słowa, jakie będzie głoszone i się nakarmisz. Ale jeżeli masz jakiś cel, jeżeli jest coś, jakieś pytanie, które pojawiło się w twoim sercu, to powiedz Bogu, Boże, oddaję ci dzisiaj, ja wierzę, że Bóg odpowie ci na to wołanie. Tak jak napisane jest w Jego Słowie. Dzisiejszy temat zmieniłem. Miałem głosić na inny temat, ale Bóg tak jakby dotknął mnie i czuję, że mam mówić na inny temat niż zamierzone. Więc krótki wstęp. W dzisiejszych czasach najczęściej przekazuje się nam, że tymi rękami możemy zrobić wszystko. Idziesz do szkoły, to ty musisz się uczyć, to ty musisz zdawać egzaminy. Idziesz na studia, musisz też się tam dostać. Później idziesz do pracy. Pracować też musisz tymi rękoma. Co z tego wynika, że człowiek tak jakby coraz mniej i mniej potrzebuje Boga? Bo przecież do wszystkiego może dojść samemu. Ale czy tak jest naprawdę? Myślę, że Bóg w mniej lub bardziej oczywisty sposób objawia się w naszych życiach. I potrzebujemy Go. Czasami dostrzegamy Go dopiero wtedy, kiedy oddalimy się za bardzo i widzimy Jego brak. Ale czy tak jest naprawdę? Czy Boże dzieci mogą tak wiele zdziałać sami? Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Więc temat dzisiejszego kazania to jest: większy jest ten, który mnie umacnia. Wiecie, doświadczałem w swoim życiu wielu sytuacji, kiedy można powiedzieć, miałem szczęście. Kiedy coś się zdarzyło, a nie do końca na to zasłużyłem. Tak mi się, ja to jestem sprytny. Nie muszę się uczyć, przecież egzaminy jakieś się tam zdają. Nie może na piątki, ale tam na czwórki, może na trójki czasami. Nie muszę za bardzo się przykładać do tego i tamtego, bo w jakiś sposób to się rozwiąże. W końcu mam plecy u Boga, jak to się mówi. Ale w pewnym momencie Bóg powiedział, nadużywasz tego. I w kilku sytuacjach tu się nie zdało czegoś, tutaj coś nie wyszło. Tutaj się okazało, że nie mam takiego refleksu za kierownicą, jakbym chciał. I wtedy myślę, Boże, tak niewiele brakuje, żebym popełnił jeden krytyczny błąd i był o krok za daleko od Ciebie. Że zdałem się za bardzo na siebie, a za mało było Ciebie w tym wszystkim. I przepraszam Cię za to. Dlatego, że ja wiem, że to dzięki Tobie w tym miejscu osiągnąłem sukces. Ja wiem, że Ty za tym wszystkim stałeś. Ty byłeś tym przyjacielem, który przyszedł, objął mnie swoim ramieniem i powiedział, dasz radę, kiedy było ciężko. Więc odnosi się to też do służby, nie tylko do naszego życia codziennego, że zdaje nam się, że pójdziemy, Bóg przyznawał się do swojej obietnicy i kiedy kładłeś na kogoś ręce, on był uzdrowiony i w pewnym momencie może zacząłeś myśleć, a mam jakiś talent, ale nie, to Bóg działał przez ciebie. Wiecie, rozmawialiście kiedyś ze świadkami Jehowy? Ja myślałem, że żeby głosić komuś Ewangelię, to trzeba znać traktaty teologiczne, przeczytać ileś tam książek, Biblię to przeczytać co najmniej 3 razy od deski do deski, wersetami to tak z rękawa sypać. Wiadomo, to się przydaje, ale najważniejsza jest też praktyka. Więc kiedy rozmawiałem ze świadkami Jehowy, no to wiadomo, w pewnym momencie był konflikt teologiczny. Ale wiecie co, doszedłem do wniosku, tak zamykasz drzwi, bo zazwyczaj przychodzą do domu, i się zastanawiasz, ale w jaki sposób ja mam dotrzeć do tego człowieka? Przecież mogę się z nim kłócić przez 2 dni i do niczego nie dojdę. I doszło do mnie takie przemyślenie. Przecież to nie słowa czynią człowieka nawróconym, tylko przejaw Bożej miłości. Jeżeli ten człowiek doświadczy Bożej miłości, a skoro ty jesteś odbiciem Boga na tej ziemi, to ten człowiek może doświadczyć prawdziwej Bożej miłości, to dopiero to zmieni jego serce. Możesz mu mówić przeróżne rzeczy, możesz być najmądrzejszym człowiekiem na ziemi, ale i tak dopóki on nie doświadczy Boga, to jego serce nie zmieni się prawdziwie. Czy człowiek nie może się nawrócić na bazie samego głoszenia słowami? Owszem, może, ale na ile to by było takie manipulowanie słowami, tak pięknie ubrać coś w słowa. Handlarze często tak robią, opisują produkt tak, że niczego innego w życiu nie potrzebujesz, tylko tego produktu, a jednak tak nie jest. Więc dopóki nie doświadczysz, że to jest ci potrzebne, jeżeli oni nie doświadczą Bożego działania, to się raczej nie zmienią. Czasami jedna modlitwa może zdziałać więcej niż najmądrzejszy traktat teologiczny. Tak powiedział mój znajomy. Dlatego, że on zajmuje się teraz służbą uzdrowienia, jeździ po kościołach różnych i mówi, wiesz co, ja mogę ludziom głosić Ewangelię, mogę im mówić, jak mnie Bóg używa, stoję na podium, głoszę do iluś tam ludzi. Ale tak naprawdę dopiero, kiedy człowiek przyjdzie do modlitwy i poczuje Boże dotknięcie, dopiero wtedy może powiedzieć, zaiste prawdziwy jest Pan. Aczkolwiek przypominają mi się jeszcze czasy, kiedy byłem w szkole teologicznej i siedzieliśmy na zajęciach, wiedza o kościołach. I było mówione o takim kościele metodystów. I oni mieli taką dewizę, najpierw nakarm głodnego, a później mów mu, dlaczego to zrobiłeś. Wiecie, co pomyślałem? Oni to są mądrzy. Bo my byśmy tak czasami chcieli przyjść i powiedzieć, nawróć się człowieku, biorę to w piękne słowa, ale przyjdziesz, będzie fajnie. Ale ten człowiek może po prostu jest głodny, może po prostu chce się wygadać, może ma jakąś inną potrzebę, może nie ma mu kto pomóc w domu. Więc jeżeli pokażesz mu to Boże miłosierdzie, to on nagle pomyśli, faktycznie, ten człowiek nie tylko mówi o Bogu, ale on doświadcza tego i go naśladuje. Więc dzisiaj chciałbym mówić o odwadze, bo jest nam potrzebna do służby. O wytrwałości, bo bez niej nie osiągniemy celu. O pokonywaniu własnych słabości, bo bez tego się nie rozwiniemy. I ufności, bo jeżeli jej nie mamy, to szybko się zniechęcimy. Więc historia, którą chciałbym dzisiaj przeczytać i główny fragment, który będziemy czytać, będzie z Księgi Sędziów 6 rozdziału od 11 do 23 wersetu. Jest to historia o Gedeonie. Pewnie wielu z was ją kojarzy, ale przeczytamy sobie ten fragment, żeby mieć podstawę. Pewnego razu przyszedł anioł pański i usiadł pod dębem, który był w Ofra, a należał do Joasza, potomka Abiezera, podczas gdy Gedeon, jego syn, wyklepywał pszenicę w tłoczni winnej, aby ją zabezpieczyć przed Midjańczykami. I ukazał mu się anioł pański i rzekł do niego, Pan z tobą, mężu waleczny. A Gedeon rzekł do niego, za pozwoleniem, panie mój, jeżeli Pan jest z nami, to dlaczego spotkało nas to wszystko? Gdzież są wszystkie jego cuda, o których opowiadali nam nasi ojcowie, mówiąc, czyż nie Pan wywiódł nas z Egiptu? Teraz zaś porzucił nas Pan i wydał nas w rękę Midjańczyków. Wtedy Pan zwrócił się do niego i rzekł, idź w tej mocy Twojej, wybaw Izraela z ręki Midjańczyków. Przecież ja Cię wysyłam. On zaś rzekł do niego, za pozwoleniem, panie mój, czym wybawię Izraela? Oto mój ród jest najbiedniejszy wśród Manasesytów, ja sam zaś najmłodszy w domu mego ojca. A Pan rzekł do niego, ponieważ ja będę z tobą. Pobijesz Midjańczyków jak jednego męża. I odpowiedział mu, jeżeli znalazłem łaskę w twoich oczach, to daj mi jakiś znak, że to ty rozmawiasz ze mną. Nie odchodź stąd, aż wrócę do ciebie i przyniosę ci ofiarę z pokarmów i położę ją przed tobą. A tamten rzekł, pozostanę tu, aż wrócisz. I poszedł Gedeon i przyrządził koźle oraz placki z jednej efy mąki. Mięso włożył do kosza, polewkę wlał do garnka i przyniósł do niego pod dąb i położył przed nim. Anioł Boży rzekł do niego, weź mięso i placki i połóż nam na tej tam skale, a polewkę wylej. I uczynił tak. Wtedy anioł pański wyciągnął laskę, którą trzymał w ręce i dotknął jej końcem mięsa i placków. A wtem buchnął ogień ze skały i strawił mięso i placki, ale anioł pański zniknął z jego oczu. Gdy Gedeon przekonał się, że to był anioł pański, rzekł, ach, panie Boże mój, przecież to anioła pańskiego oglądałem twarzą w twarz, lecz Pan rzekł do niego, pokój z tobą, nie bój się, nie umrzesz. Do tego miejsca. Wiecie, czytamy wiele historii w Biblii, gdzie Izraelici popadli w tarapaty, byli uciskani w różny sposób, ale Bóg zawsze przychodził z odpowiedzią. I tutaj przyszedł anioł pański do Gedeona i w 12 wersecie czytamy Pan z tobą, mężu waleczny. Więc tak czytam i tak myślę, coś mi tu nie pasuje. Przecież Gedeon ani nie był waleczny, ani nie był mężny, bał się, co będzie, ukrywał chociaż trochę żywności przed Midjańczykami, bo bał się, że i z tego go obrobią. I przychodził anioł i mówi do niego, pokój z tobą, mężu waleczny. I czy to było określenie, kim Gedeon był w tym miejscu? Myślę, że nie. Myślę, że to był akt proroczy. Przyszedł anioł i powiedział, ty możesz być mężem walecznym, jeżeli Bóg będzie z tobą, a ja teraz przychodzę i składam ci ofertę współpracy z Nim. I Gedeon podjął to. Powiedział tak, okej, udowodnij mi, że jesteś od Boga, a ja będę mu służył. I faktycznie anioł udowodnił, że posyła go Bóg. Ale czy wybrał Bóg najlepszego człowieka do zadania, jakie miał wykonać? Możemy myśleć, było wielu innych, ale ja myślę, że Bóg zawsze patrzy na serce. Więc nawet jeżeli twoje CV nie wygląda najlepiej, ale twoje serce jest chętne, by służyć, to Bóg zawsze znajdzie ci pracę. I oprócz tego da ci jeszcze wynagrodzenie za tą pracę, bo Bóg jest Bogiem wiernym. Nam się często wydaje, że zanim pójdziemy do służby, to powinniśmy mieć skończoną chrześcijańską akademię teologiczną z wyróżnieniem. Powinniśmy umieć to i tamto i tyle potwierdzonych cudów i tyle lat służby. To prawda, wiara bez uczynków jest martwa, ale potrzebujemy też przygotowania. Ale trzeba w tym wszystkim znaleźć balans. Co prawda Jezus wiele, wiele lat się szkolił, zanim poszedł do służby i miał 1,5-2 lata takiej prawdziwie intensywnej służby z cudami. Ale myślę, że oczekuje od nas działania. Nie możemy tylko wiecznie słuchać, szkolić się, ale zostaliśmy posłani i myślę, że z każdym kolejnym kazaniem podkreślenie tego jest coraz większe. Ja coraz większy czuję ucisk u siebie, jeżeli wiem, że siedzę przysłowiowo na tyłku w domu i nic nie robię na chwałę Królestwa Bożego, oprócz tam od czasu do czasu, to Bóg mnie tak rusza palcem i mówi, nie do tego cię powołałem. Bo wiecie, Bóg nie obdarowuje po to, żebyś siedział i sobie zawiesił dyplomy na ścianie. Mam taki dar, w tym mnie Bóg użył. Tylko Bóg ci to daje po to, abyś z tego korzystał. A po czym nas poznają? Po owocach, jakie wydajemy. Więc jeżeli z tego nie korzystasz, to nie zdziw się, że później próbujesz i ci nie wychodzi, że tak jakby mniej jest ci udzielane z tego wszystkiego. Kiedy Bóg ci coś daje, chce, żebyś tego używał. Ale jak Gedeon się przygotowywał do tego momentu? Myślę, że historia Izraela jest dosyć podobna do historii Polski. Byli często pod okupacją, ciężko właśnie byli traktowani przez najeźdźców, uciskani co chwilę. Dlaczego? Pewnie dlatego, że co chwilę oddalali się od Boga, odnosili zwycięstwo, myśleli, że już nic im nie grozi, a za jakiś czas odchodzili do innych bogów, robili różne inne rzeczy. Polacy też często byli pod uciskiem, więc w Gedeonie w pewnym momencie coś pękło i w swoim sercu myślę, że pomyślał tak, ja już nie chcę tego, ja już się na to nie godzę. Skoro cały czas słyszę od ojców, dziadków, jakie cudowne rzeczy Bóg uczynił, wyprowadzając nasz lud z Egiptu, podbijając ludy po drodze, więc dlaczego nie może uczynić tego teraz? A Bóg przyszedł do niego i powiedział, a kto powiedział, że nie może? Myślę, że w głębi serca Gedeona było to pragnienie, aby Bóg go użył. Bo powiedział, jeżeli nie masz nikogo innego, to nawet ja bym to zrobił, już tak mam tego dość. Wiecie, ostatnio 2 dni temu świętowaliśmy rocznicę Powstania Warszawskiego. Oglądałem wywiad z jednym z walczących. I powiedział tak, nie ma co roztrząsać tego, czy to było warte tego, czy nie, czy to było na plus, czy na minus. Ale wiecie co? Ja wolę zginąć stojąc, niż żyć na kolanach. I myślę, że to jest bardzo adekwatne stwierdzenie. Myślę, że Izrael w tym miejscu też nie chciał żyć na kolanach przed swoim opresjonistą, czy tam wrogiem. Myślę, że chciał podjąć walkę. I dlatego Gedeon został użyty do tego. Mamy też prawo zażądać od Boga pewnego znaku. I czasami tak jest. Jeżeli masz ważną decyzję do podjęcia, to wyłóż przed Bogiem runo. Zapytaj Go, Boże, jeżeli faktycznie powołujesz mnie do tego, a decyzja jest poważna, to zrób tak i tak. I wiecie co, słyszałem historię, że to faktycznie się sprawdzało. Że jeżeli Bóg do czegoś powołał, to zrobił tak jak było i wtedy człowiek nie miał wyboru. No, poprosiłem Boga, tak się stało, to teraz już muszę iść. Czy to jest nadużycie? Myślę, że nie. Lepiej się upewnić, niż później do końca życia się pytać, czy to faktycznie miało tak być. Gedeon zrobił to aż 2-krotnie. Ale później Bóg testował Gedeona. Kazał mu zrobić to i tamto, selekcjonować swoich żołnierzy. Więc Gedeon sprawdził się w tym i wysłuchał, co Bóg ma do powiedzenia i zrobił wedle jego zaleceń. Ale wiecie, co jest w tym wszystkim wspaniałe? Że Bóg wie, że jesteśmy tylko ludźmi, że jesteśmy niedoskonali. Więc w Sędziów 7, 9 do 11 czytamy. Tejże nocy rzekł Pan do niego, wstań, Wtargnij do obozu, gdyż wydałem go w ręce twoje. Lecz jeżeli się boisz wtargnąć, to podejdź najpierw wraz ze swoim giermkiem Purą pod obóz i posłuchaj, co tam mówią, a potem nabierzesz otuchy i wtargniesz do obozu. Więc Bóg dał mu dwie opcje. Albo ufasz mi na słowo i idziesz od razu, albo pójdziesz, upewnisz się, że mówię prawdę, podniesie się poziom twojej wiary i wtedy otrzymasz to, co miałeś otrzymać. I zobaczysz, że Bóg naprawdę wydał ich w twoje ręce. I faktycznie podsłuchali, jaki sen miał jeden z żołnierzy, że Bóg wydaje obóz midiański w ręce Gedeona. I kiedy miał okazję, Gedeon nie poszedł na hura. Miał tylko 300 ludzi. Nie wszedł tam i nie próbował na siłę czegoś zrobić, tylko zrobił to sposobem. Porozdzielał tych 300 ludzi, tłukli garki, robili hałas. Tamci ludzie się przestraszyli. Jest napisane, że 120 tysięcy ludzi zginęło w obozie Midiańczyków. Biegali, był popłoch, był chaos. Tylko Bóg mógł to uczynić. A dlaczego tylko 300 ludzi posłał? Było o wiele więcej, było wiele tysięcy. Ale Bóg nie chciał, żeby Izrael zabrał Bożą chwałę. Wiecie, że Bóg jest Bogiem żądnym chwały, jest Bogiem zazdrosnym? Także jeżeli doświadczyłeś czegoś w swoim życiu i próbujesz przypisać sobie zasługi za to, co zrobiłeś, to Bóg będzie się gniewał. Bóg oczywiście nas wyposaża, daje nam różne talenty i umiejętności, ale chce, żebyśmy mu oddawali chwałę za to, co on uczynił i za to, że jest przy nas. Więc tych 300 ludzi to tego dokonało i wtedy nikt nie mógł kwestionować tego, że to Bóg to uczynił. Następnie Gedeon ruszył w pościg za tymi, którzy przetrwali. Postanowił, że złapie jeszcze dwóch królów midiańskich i po drodze prosił dwa razy, aby nakarmiono jego żołnierzy. I dwa razy mu odmówiono. On powiedział, zostanie wam odpłacone za to. W dwa różne sposoby powiedział. I koniec końców dogonił tych dwóch królów i ten obóz wygrał, przechwycił ich, a tamtym dwóm odpłacił wedle tego, jak go potraktowali. Jaka jest z tego dla nas lekcja? Jeżeli widzisz, że ktoś do ciebie przychodzi z prośbą, otwiera przed tobą swoje serce, może prywatną dziedzinę jakiegoś życia, prosi cię o coś, a ty mu odmówisz, bo a wiesz co, nie mam czasu, iść do pastora, może on w kościele powie, żeby się o ciebie pomodlili, albo poprosi cię o jakąś drobną przysługę, a ty powiesz, wiesz co, ja nie do końca się na tym znam. To Bóg też to widzi. Może to być drobna rzecz, ale jak jest napisane, kto jest wierny w małym, temu więcej zostanie powierzone. Więc Bóg nas testuje w różny sposób. Jeżeli ktoś cię nawet nie prosi, a widzisz, że przechodzi przez trudny okres w swoim życiu, to nie mów do niego, że stał się gburowaty, a jeszcze gorzej nie mów do kolegi, że on się stał gburowaty, tylko do niego podejdź i może zapytaj z troską, bracie, czy jest jakiś sposób, w jaki mogę ci pomóc? Bo Bóg wynagradza, ale jak często mówimy przy zbieraniu kolekty, to ochotnego dawcę Bóg miłuje i błogosławi. Ochotnego, nie tego, który daje, bo musi, bo ktoś go zmusił, albo bo tak jest napisane gdzieś. Nie, to ochotnego i zostanie mu oddane w sposób wielokrotny. I sam tego w życiu doświadczałem. Kiedy Gedeon odniósł to zwycięstwo, ludzie nagle na niego popatrzyli i powiedzieli, zostań naszym królem, obejmij władzę nad nami. W Sędziów 8, 22-23 czytamy. Wówczas rzekli mężowie izraelscy do Gedeona, panuj nad nami ty i twój syn i twój wnuk, wybawiłeś nas bowiem z ręki Midiańczyków. Odpowiedział im Gedeon, ja nie będę panował nad wami, ani mój syn nie będzie panował nad wami, Pan będzie panował nad wami. Więc jeżeli doświadczyłeś czegoś fajnego w swoim życiu, może ktoś podał ci rękę, ale wiesz, że to Bóg doprowadził do tego miejsca, to pierwsze, co zrób, to oddaj Bogu chwałę. Jeżeli wiesz, że w swoim życiu za bardzo się od Boga oddaliłeś, to pierwsze, co powinieneś zrobić, to szukać drogi powrotnej. Jeżeli wiesz, że twoje drogi były kręte, twoje życie z Jezusem wyglądało jak taka wielka sinusoida, to staraj się to wyprostować. On pomoże ci w tym, ale musisz przemienić swoje myślenie. Bo możesz z całej siły się starać być dobrym człowiekiem, ale jeżeli Bóg nie dotknie twojego serca i go nie przemieni, to będziesz się tylko męczył. A wiesz co? A Bóg nie chce, żebyś się męczył w Jego kościele. On chce, żebyś był pełny pasji, pełen mocy i żebyś chodził zawsze z podniesioną głową. I kiedy ktoś cię zapyta, dlaczego jesteś uczniem Chrystusa, bo tak można nazwać chrześcijan, to mu powiesz, dlatego, że On objawia się żywą mocą każdego dnia w moim życiu. I ktoś zapyta cię o świadectwo, a ty powinieneś w tym momencie powiedzieć: Bóg uczynił to, to i to w moim życiu, a przeze mnie uczynił to, to i to w życiu innych. Jeżeli nie masz takiego świadectwa do powiedzenia, to wiedz, że w twoim życiu jest coś nie tak. Że powinieneś pójść, powiedzieć: pomodlę się teraz o tą osobę i może będę miał świadectwo do opowiedzenia. Co się stanie? Bóg chce, abyś żył życiem pełnym pasji. I co mnie najbardziej dotknęło w tej całej historii później? Mimo tego, co Bóg uczynił dla Izraela, kilka zdań dalej dosłownie czytamy o tym, że jak Gedeon odszedł, to lud znowu wrócił do bałwochwalstwa, odwrócił się od Boga. Czemu? Bo już w sumie było wszystko w porządku. Już nie było zagrożenia, więc okej, Bóg przydał się nam w tym momencie, ale później to do następnego zagrożenia Bóg może iść w odstawkę. Ja czytając Biblię śmieję się z takich historii, myślę, takiego cudu doświadczyli i później się odwracają od Boga plecami. A później sobie przypominam, że kiedy ja przechodziłem przez trudny czas i Bóg mnie podniósł z tego, czy wyzdrowiałem z jakiejś choroby, czy przechodziłem jakiś trudniejszy czas i później przychodziły jakieś myśli, a może to nie ma sensu, a może ta cała służba Bogu nie jest aż taka na taką skalę potrzebna, może można iść gdzieś na skróty, na jakiś kompromis. I przypominałem sobie tą historię, że Bóg wybawił cię wtedy i nie opuścił cię w takiej sytuacji, więc ty nie opuszczaj Boga, kiedy jest dobrze. My potrzebujemy Boga, kiedy jest źle, a Bóg potrzebuje nas wtedy, kiedy jest dobrze. To jest sprawdzenie naszej relacji. Więc kiedy wszystko jest u ciebie dobrze, to dziękuj Bogu, że jest dobrze. A kiedy jest źle, to powiedz: Boże, ja wytrwałem przy tobie, nawet kiedy było dobrze, oddawałem ci chwałę, więc teraz, kiedy jest źle, również będę oddawał ci chwałę, a ty będziesz moim ratunkiem. Kiedy czytamy psalmy Dawidowe, czytamy, jak bardzo Dawid wołał do Boga, zarówno jak było dobrze, jak było źle, kiedy miał problem, kiedy był szczęśliwy. W wielu sytuacjach. I nigdy nie mówił: teraz już nie potrzebuję relacji z Bogiem. On zawsze o nią dbał i zawsze chciał, żeby było jak najbliższe. Dlaczego akurat ta historia? Myślę, że Bóg chce nas nauczyć kilku rzeczy. Wypisałem sobie 4 punkty. Bóg ma wybawienie dla swojego ludu w trudnych sytuacjach. To jest punkt pierwszy. Więc jeżeli kiedykolwiek doświadczałeś jakiejś trudności w swoim życiu i Bóg przyszedł ci na ratunek, to wiedz, że to jest Boże serce. I On będzie tak robił, jeżeli będzie źle w twoim życiu. I możesz Mu ufać, że tak zrobi. Drugi punkt to jest, jeżeli powołuje, to nie zostawia nas bez opieki. To nie jest tak, że Bóg daje ci misję i powołanie i mówi: teraz idź, ucz się i rób co tam chcesz, a ja cię później z tego rozliczę. Bóg idzie z tobą krok w krok i teraz mówi: teraz zrobisz to, teraz zrobisz tamto. Mamy Boga suflera, który przychodzi i nam pomaga, jeżeli tylko zostawimy Mu miejsce do działania. Ale musisz Mu najpierw dać miejsce do działania, żeby On objawił swoją moc. Trzeci punkt to jest wierny i doprowadza rzeczy do końca. Więc jeżeli Bóg zaczął coś działać w twoim życiu, to wiedz, że doprowadzi to do końca, jeżeli ty nie wymiękniesz po drodze. On zawsze, jeżeli zaczyna, to kończy. Jeżeli złożył obietnicę, to On dotrzyma swojego słowa, bo Bóg nigdy nie kłamie. I czwarty punkt. Oczekuje wierności, współpracy i dziękczynienia. To nie jest tak, że się nawracasz, przychodzisz, mówisz: Boże, weź moje życie, moje serce i rób z nim co chcesz. I to się może obejść bez konsekwencji. Jeżeli oddajesz Bogu swoje życie, swoje serce, swoje ręce, tak żeby On kierował nimi jak uważa, to pamiętaj, że kiedy On pociągnie za ten sznurek i ci powie: idź zrób to, to nie możesz sobie wziąć tej ręki i powiedzieć: nie, akurat tam nie pójdę. Godzimy się zarówno na korzyści, benefity, jakie płyną z tego, że idziemy z Bogiem, ale godzimy się też również na wyzwania i obowiązki. Więc Bóg oczekuje od ciebie, że wytrwasz, a ty oczekujesz od Boga, że będzie cię posilał. I On taki jest. Dlaczego tak mówię? Nadchodzi czas misji w Nysie. Myślę, że dobrze o tym wiecie. Myślę też, że dlatego takie słowo Bóg położył mi na serce. Jest to wyjątkowy czas i okazja, żeby poruszyć to miasto. Dlaczego warto jest iść na misję? Myślę, że nie muszę wam mówić, dlatego że każdy z was Boga doświadczył i gdzieś w pewnym miejscu w swoim życiu Go poznał i przybliżył się do Niego i miał okazję stanąć w takiej sytuacji, która doprowadziła Go do dzisiaj. I dzięki temu możesz siedzieć tutaj w ławce. Ale są ludzie, którzy jeszcze nie słyszeli o Bogu. Są ludzie, którzy może wypierają ten fakt, że Bóg ma moc zmienić ich życie i że to Boga potrzebują, a nie innych rzeczy. Wiecie, chciałbym podać wam taki dosyć wyjątkowy przykład do tej sytuacji. Z Jozłego, 2 rozdziału, 9-11. I rzekła do nich: wiem, że Pan dał wam tę ziemię, gdyż padł na nas strach przed wami i wszyscy mieszkańcy tej ziemi drżą przed wami. Słyszeliśmy bowiem, że Pan wysuszył przed wami wodę czerwonego. Gdy wychodziliście z Egiptu i co uczyniliście obu królom amorejskim po tamtej stronie Jordanu, Sychonowi i Ogowi, których obłożyliście klątwą na zagładę. A kiedy to usłyszeliśmy, zwątpiło serce nasze i wszystkim zabrakło wobec nas odwagi, gdyż Pan Bóg wasz jest Bogiem w górze, na niebie i w dole na ziemi. Dlaczego mieszkańcy Jerycha drżeli przed Izraelem? Co sprawiło, że oni zamknięci w najbardziej warownym mieście chyba na świecie, które się wtedy znajdowało, czuli się jak w więzieniu, a nie w twierdzy obronnej? Dlatego, że słyszeli, że wielki Bóg objawia się wśród Izraela. I słyszeli, że to się wydarzyło i to się wydarzyło. Oni jeszcze nie widzieli, czy tych ludzi jest garstka, czy tych ludzi jest wiele tysięcy. Oni wiedzieli, że skoro idzie z nimi Bóg, to należy się bać. Dlatego, że nawet jeżeli oni nie wygrają bitwy, to Bóg będzie walczył za nich. I my mamy tak samo. Robiliśmy warsztaty gospel, robiliśmy jakieś różne eventy. Mamy młodzieżowe, mamy inne różne spotkania. To jest tylko część. Ale ewangelizacja idzie na większą skalę. I wiecie co, przez czytanie tego fragmentu chciałbym wam też powiedzieć, że może nie będziemy oglądać od razu, że całe miasto się nawróci. Może nie będzie pękał ten kościół w szwach po jednej ewangelizacji. Może nie będzie tak, że ludzie zaczną wyznawać swoje grzechy, padać na kolana z setkami czy tysiącami. Ale wiecie co? Na pewno zostanie zasiane ziarno. A kto daje wzrost? Wzrost daje Pan. Ale do ciebie należy to, żeby pójść i zasiać to ziarno. Dlatego, że On cię potrzebuje i wzywa cię do tego, żebyś to zrobił. Więc za rok, za dwa, może za 10, kiedy będą kolejne ewangelizacje, ja wierzę, że z tego miejsca będą składać świadectwa ludzie, którzy Boga doświadczyli dzięki tobie, dzięki mnie i dzięki innym osobom. Ale jeżeli my tam nie pójdziemy, jeżeli my nie staniemy w tym miejscu powołania, to tych owoców nie będziemy zbierać, bo gdzie nie siałeś, tam nie będziesz zbierał. Co by się stało, gdyby Gedeon nie odpowiedział na Boże powołanie? Może historia Izraela potoczyłaby się zupełnie inaczej. Możemy gdybać na wiele sposobów. Ale przeczytam wam, znam na pamięć fragment z Jozuego 1:9. Bądź mocny i mężny, nie bój się i nie lękaj się, bo Pan Bóg twój będzie z tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Jest to fragment, który mi towarzyszy w każdej trudnej i dobrej sytuacji. Bo jeżeli jestem w dobrej sytuacji, to wiem, że to dzięki Bogu się w niej znalazłem i że Bóg mi towarzyszył do tego miejsca. A jeżeli jestem w trudnej sytuacji, to wiem, że Bóg mnie wybawi z tej sytuacji. Wiecie, to jest wspaniałe, że ja mogę wziąć obietnicę daną Jozuemu, wziąć dla swojego życia i ona tak samo działa. Ja wierzę, że prawdy zapisane w Biblii są uniwersalne. Nie chcę, żebyśmy byli jak apostołowie na łodzi. Doświadczyli wspaniałych rzeczy z Bogiem. Widzieli, jak rozmnaża chleb, rozmnaża ryby, nakarmił wiele tysięcy ludzi. Były uzdrowienia, były inne cudowne rzeczy, ale kiedy przyszła burza, to oni go musieli obudzić, bo się bali, co się z nimi stanie. Tak jakby Bóg nie miał siły. Wiecie, kiedy widzę wiele osób, którzy idą do służby, pierwszy raz może wychodzą na miasto modlić się o ludzi, czy robią jakieś inne rzeczy, to zastanawiają się, a co jeśli Bóg nie uzdrowi tego człowieka? Ty masz się pomodlić o tego człowieka, a to Bóg ma go uzdrowić. Czy uważasz, że to ty uzdrawiasz człowieka? Czy to ty uważasz, że ty zmieniasz serce tego człowieka przez to, że ładnie mu coś powiesz, że się do niego uśmiechniesz? To Bóg go zmienia. Ale ty masz pójść i powiedzieć. Resztę zostaw Bogu. Mój znajomy, o którym mówiłem na początku, który służy w służbie uzdrowienia, mówi, że przez pierwsze 3 lata swojej służby nie widział uzdrowień na własne oczy, przynajmniej nie za często. Że modlił się i automatycznie było widać jakąś zmianę. I wiecie, kiedy po 3 latach w końcu uklęknął przed Bogiem i powiedział, Boże, może nawet nie zobaczę przez całe swoje życie uzdrowienia, ale ja i tak będę to robił. Bo czuję, że mnie do tego powołałeś. Bo ja czuję, że mam iść. I ja nie mogę usiedzieć w domu, bo ja wiem, że Twoje słowo wykonuje we mnie pracę. Ja nie chcę być tylko słuchaczem, ale chcę być wykonawcą tego. I wiecie, i coś w tym momencie pękło. I od tamtej pory zaczął widzieć uzdrowienia na własne oczy. Nie tylko słyszeć, że gdzieś tam, o bracie, kiedyś się o mnie modliłeś, no ja tam czułem poprawę. Zaczął widzieć je na własne oczy. Bo wiecie, kiedy oddasz Bogu coś w 100%, jeżeli Mu powiesz, że mimo tego, że nie widzisz efektów, będziesz to robił, jeżeli Bóg położył Ci to na serce, to zaczniesz widzieć efekty. To Bóg powie ci wtedy, jesteś gotowy. Teraz, jeżeli będziesz widział, jak wielkie rzeczy przez ciebie mogę czynić, to nie popadniesz w pychę, nie upadniesz, po prostu będziesz gotowy, aby służyć na wielką skalę, bo byłeś wierny w małym. Więc czego boi się człowiek? Człowiek boi się odrzucenia. Więc dlaczego boimy się odrzucenia? Myślimy, że kiedy podejdziemy do człowieka, to taka osoba może nie chce słyszeć o Bogu. Wiecie, powiem wam najpierw może porównanie. Ja bardzo lubię porównania. Lubicie porównania? Więc kiedy podchodzisz na mieście do człowieka, to tak jakby facet podchodził do ładnej kobiety i myśli, no jak ja mam do niej coś zagadać? Przecież ja jestem taki niezbyt przystojny, a ona taka ładna, nie ta półka, przecież od razu mnie wyśmieje i powie, że generalnie to po co ty w ogóle przychodzisz? A prawda jest taka, że te osoby są najbardziej samotne, przynajmniej tak słyszałem z relacji. Dlatego właśnie, że nikt nie ma odwagi, żeby do nich podejść. I z jakimi facetami najczęściej widzi się najpiękniejsze kobiety? Taki kark 2x2, twarz niezbyt inteligentna. Jakby skoczył z poziomu swojego ego na poziom inteligencji, to w najlepszym przypadku by się połamał. Więc dlaczego tak jest? Bo ci ludzie nie myślą w taki sposób oczywiście, że zostanę odrzucony, to się załamie. Nie, to będzie tak, podejdę, no i co? Powie, że nie, to pójdę do następnej, nie? Tak mi się czasami najprostsze metody są najbardziej rozsądne. Więc jeżeli ty podchodzisz do człowieka z założeniem, że on nie potrzebuje usłyszeć o Bogu, to faktycznie może tak być, że on ci powie, że nie. Ale wiecie, ja wiem, że są ludzie, którzy potrzebują Bożego działania i Bożego dotknięcia. Ja słyszałem o ludziach, którzy szukają Boga na własny sposób, tak jak potrafią. Nie zawsze im to wychodzi, ale oni czują, że muszą w swoim życiu coś zmienić, noszą ten ciężar i nagle podchodzi do nich osoba na ulicy i ci ludzie mówią, wow, to jesteś odpowiedzią na moje modlitwy. A taka osoba, często kilkunastoletnia, myśli, ja? Ja jestem odpowiedzią na twoje modlitwy? Wiecie co, Bóg może działać przez każdego, kto mu stanie do dyspozycji. Więc jeżeli wyjdziesz z założenia, że Bóg chce poruszyć serce tej osoby, jeżeli czujesz w swoim sercu, że ta osoba może być zmieniona przez twoją postawę, przez Boże działanie, to ja wierzę, że tak będzie. Więc chciałbym, abyśmy się modlili o tą misję. Jeszcze trochę czasu do niej zostało, ale ja wierzę, że jeżeli włożymy w to trochę serca, jeżeli poświęcimy trochę czasu na to, to będziemy widzieć wspaniałe efekty. I nie są ważni tylko ci ludzie, którzy pójdą i zaczną coś robić swoimi rękami, ale są ważni ludzie, którzy będą się o nich modlić. Mówiłem wam chyba kiedyś przykład, czy nie można powiedzieć, że świadectwo, pewnego kościoła, gdzie pastor naprawdę czynił fajne rzeczy, ale w kościele miał grupę wstawienniczą. Bodajże 10 osób w grupie modlitewnej, która modliła się o kościół, o to miasto, o pastora, o służbę, jaką ma. I wiecie, ten pastor nagle pomyślał, że jest taki super, taki, że wszystko to on, że to Bóg przez niego tak wszystko czyni. I wiecie, co pokłócił się z ludźmi w kościele? Ta grupa wstawiennicza się rozpadła, odeszła i nagle, kiedy modlił się o chorych, nie byli uzdrawiani i nagle, kiedy wyganiał demony, to one nie chciały wychodzić i myślał, co jest nie tak, przecież ja wszystko robię tak samo. I okazało się, że tych 10 modliło się i zwiększało jego autorytet w świecie duchowym. Wydaje nam się, że jesteśmy w czasach pokoju, że możemy siedzieć, są wyznawcy nawet wielkiego potwora spaghetti i się w ogóle nie wstydzą, nawet jest to zarejestrowane gdzieś tam w oficjalnym urzędzie. A my czasami się zastanawiamy, czy powiedzieć komuś o żywym Bogu, który zmienił nasze życie. Coś jest nie na miejscu. Ja wierzę, że ci ludzie chcą słuchać. Ja wierzę, że oni potrzebują żywego Boga. Więc jeżeli nie spróbujesz, to się nie dowiesz. I na koniec wam powiem taką myśl. Do tego właśnie znajomego podszedł człowiek, nie jeden zresztą, i pytał się, ale wiesz co, a co się stanie, jak ja się pomodlę o tą osobę i ona nie zostanie uzdrowiona? Wiecie, co im odpowiada? A co jeżeli będzie?